Cześć, witajcie w kolejnym podcaście The Human Diver, w którym postaram się przedstawić najciekawsze tematy związane z czynnikami ludzkimi i nurkowaniem. Dzisiejszy odcinek dotyczy wpływu karania na uczenie się po zdarzeniach niepożądanych i tego, dlaczego obwinianie tak często blokuje prawdziwą poprawę bezpieczeństwa. Zapraszam. Niedawno opublikowałem w mediach społecznościowych post o wpływie kar na uczenie się. Był to fragment pracy badawczej dotyczącej tego, co się dzieje, gdy zmienimy podejście do śledztwa. Cytat brzmiał tak. Wbrew sugestii zawartej w literaturze dotyczącej zgłaszania wypadków, że kara jest korzystnym elementem kultury sprawiedliwego traktowania, zarówno ci, którzy ją stosują, jak i ci, którzy ją nadzorują, uważają inaczej. Tam, gdzie elementem jest kara, może pojawić się szereg negatywnych zachowań. Konsekwencją tego wszystkiego jest to, że późniejsze zdarzenia są zamiatane pod dywan, a organizacja się uczy w minimalnym stopniu ze względu na strach, jaki wywołuje proces postępowania powypadkowego. Usunięcie kar z systemu zgłaszania wypadków znacznie poprawiło postrzeganie tego procesu i jego intencji. Uczestnicy uwierzyli, że mogą być bardziej szczerzy, ponieważ wiedzieli, że nie zostaną odesłani do bramy z powodu ujawnionych informacji i zostali potraktowani jak ludzie. Po tym wpisie pojawiło się kilka interesujących komentarzy dotyczących odpowiedzialności. Pojawiło się też pytanie, jak radzić sobie z niedbałym zachowaniem albo z celowym sabotażem. Nie jest to zaskakujące, zwłaszcza jeśli spojrzymy na poziom sporów sądowych we współczesnym świecie. Pada również bardzo częsty argument. W jaki inny sposób ludzie mają się nauczyć, że pewne zachowania są niedopuszczalne? Czy kara nie jest potrzebna po to, żeby inni wyciągnęli wnioski i nie zrobili tego samego? Niestety badania pokazują, że kary nie zmieniają zachowań związanych z błędnymi działaniami. To ważny punkt. Bo bardzo często zakładamy, że jeśli kogoś ukarzemy, to system automatycznie stanie się lepszy. A tak się zwykle nie dzieje. Co więcej, nadmierna zgodność z przepisami też może być problemem. Może prowadzić do sytuacji, w których ryzyko zostaje tylko przesunięte w czasie. Na przykład wtedy, gdy szkolenie nurków jest bardzo sztywne, bardzo proceduralne i oparte wyłącznie na z góry przygotowanych scenariuszach. W takiej sytuacji nie przygotowujemy ludzi do radzenia sobie ze zmiennością prawdziwego świata pod wodą. To samo dotyczy rozwoju instruktorów i pracy z prawdziwymi kursantami, a nie z idealnym modelem kursanta. Dodatkowo, kiedy w systemie obecna jest kara, ludzie zaczynają ukrywać historię normalnej pracy. Ukrywają codzienne wyzwania, kompromisy i konflikty. A wtedy organizacja i szersza społeczność nurkowa nie mają szansy się uczyć. W innym badaniu czytamy: wyniki tego badania pokazują, że stosowanie sankcji w jakiejkolwiek formie w ramach procesu analizy wypadków szkodzi zdolności organizacji do uczenia się i budowania wzajemnego zaufania między kierownictwem a pracownikami. Badanie to budzi również moralne i operacyjne obawy organizacji, które nadal stosują mechanizmy represyjne w celu radzenia sobie z błędami. Wyniki wyraźnie wskazują, że organizacje muszą zrobić więcej, stosując podejście oparte na nauce, aby zapewnić, że ich wypadki są skutecznie zarządzane i że wyciągane są pozytywne wnioski, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. W jednym z komentarzy w mediach społecznościowych podano dwa przykłady sytuacji, w których według autora należałoby zastosować karę. Oba przypadki miały poważne skutki. I właśnie dlatego bardzo łatwo pojawiają się tu dwa klasyczne zniekształcenia poznawcze. Tendencyjność wyniku i tendencyjność surowości. A do tego dochodzi jeszcze efekt perspektywy czasu. Pierwszy przykład to tragiczna śmierć Linnae Mills. Młodej kobiety, która zginęła podczas kursu nurkowania w suchym skafandrze w Parku Narodowym Glacier. Jej suchy skafander nie był prawidłowo dopasowany. Nie miał sprawnego zaworu dodawczego. Była przeważona. Miejsce i pora dnia nie były odpowiednie do jej poziomu doświadczenia. A instruktorzy nie mieli doświadczenia potrzebnego, by poradzić sobie z tą sytuacją. Sprawa karna została odrzucona, a obecnie toczy się proces cywilny. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że agencja szkoleniowa wiedziała wcześniej o niestandardowych praktykach w tym centrum nurkowym. I wygląda na to, że nic z tym nie zrobiono. Na pierwszy rzut oka może wydawać się słuszne, żeby spojrzeć ponad instruktora i zapytać o odpowiedzialność organizacyjną. Ale jeśli zatrzymamy się tylko na przypisaniu winy agencji, to znowu ograniczamy możliwość uczenia się. Bo natychmiast pojawia się postawa obronna. Sytuację dodatkowo komplikuje brak pamięci organizacyjnej. Po rozmowach z pracownikami różnych agencji szkoleniowych widać, że kiedy coś idzie nie tak, wiele informacji przekazywanych jest telefonicznie, a nie na piśmie. Dlaczego? Bo rozmowy telefoniczne nie mogą być później tak łatwo wykorzystane w postępowaniu sądowym. Jeśli więc naprawdę chcemy zrozumieć takie zdarzenie, musimy zadawać inne pytania. Pytania systemowe. Na przykład takie. Po uzyskaniu certyfikatu instruktora większość instruktorów nurkowania i instruktorów trenerów albo course directorów nie przechodzi później obowiązkowego, praktycznego procesu rekwalifikacji, który sprawdzałby ich kompetencje z prawdziwymi kursantami. Niektóre agencje mają proces rekwalifikacji, ale nie jest to kontrola bez ostrzeżenia. A więc instruktorzy najprawdopodobniej będą zachowywać się bardziej zgodnie ze standardami, bo wiedzą, że są obserwowani. To klasyczny efekt Hawthorna. Musimy więc zapytać, czy proces kontroli jakości naprawdę służy budowaniu kompetencji. Czy raczej chroni organizację dzięki dokumentom i formalnym zapisom, jednocześnie przenosząc ryzyko na instruktora? Kolejne pytanie. Czy agencja ma wystarczające środki, żeby sprawdzać kompetencje swoich instruktorów w kontekście normalnej pracy? Bo jeśli polegamy wyłącznie na tym, że instruktorzy sami będą się kontrolować, to ignorujemy czynniki ludzkie i systemowe spojrzenie na bezpieczeństwo. A przecież wiemy, że jednostki, zespoły i organizacje będą z czasem dryfować w stronę zwiększonego ryzyka. Zwłaszcza wtedy, gdy działa presja ekonomiczna i presja związana z obciążeniem pracą. I nie ma nic, co mogłoby ten dryf zatrzymać. Kolejna sprawa. Czy agencja ma możliwości, by analizować różnice między tym, co zapisano w standardach, czyli pracą wyobrażoną, a tym, co rzeczywiście dzieje się podczas szkolenia, czyli pracą wykonaną? Czy organizacja formalnie uznaje, że taka różnica w ogóle istnieje? Następne pytanie dotyczy środowiska społecznego. Czy agencje i cała społeczność nurkowa zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa psychologicznego? Taki, w którym można zgłaszać obawy. Na przykład dotyczące zachowań niezgodnych z normami albo ryzykownych praktyk. Czy ludzie czują, że mogą o tym mówić? Czy raczej wolą milczeć, żeby nie zostać uznanymi za donosicieli? I wreszcie, czy agencje i społeczność nurkowa rzeczywiście stosują kulturę sprawiedliwego traktowania? Czy ich podejście do zdarzeń niepożądanych jest oparte na uczeniu się? Czy mają uporządkowany sposób analizowania wypadków, incydentów i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych? Drugi przykład, który pojawił się w dyskusji, dotyczył niedawnego utknięcia na mieliźnie łodzi safari Socorro Vortex na wyspach Galapagos. Rzekomą przyczyną był brak skutecznej nocnej wachty. I to znowu nie jest nowy temat. Jednym z czynników, które przyczyniły się do tragedii na jednostce MY Conception, była nieskuteczna wachta nocna. Prawdopodobnie przed tym wydarzeniem wiele operacji nocnych funkcjonowało z podobnym problemem. Ale dopiero tym razem ryzyko się zmaterializowało. Jeśli chcemy się uczyć, nie wystarczy zapytać, kto zawiódł. Musimy zapytać, jakie warunki sprawiły, że nocna wachta nie była skuteczna. Jak często osoby na nocnej wachcie zasypiały wcześniej i nic złego się nie działo? Czy operatorzy łodzi mieli kulturę, która pozwalała podnosić kwestie bezpieczeństwa? Ile kosztowałoby zwiększenie liczebności załogi tak, aby zapewnić odpowiedni odpoczynek? Czy klienci byliby gotowi za to zapłacić? Jak na bezpieczeństwo wpłynęły skutki pandemii, spadek marsz i nacisk ekonomiczny? Jak kierownictwo firmy radziło sobie z wcześniejszymi zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi? Czy dominowała troska o bezpieczeństwo, czy raczej o produkcję i wydajność? To właśnie takie pytania pomagają zrozumieć lokalną racjonalność, czyli to, jaki sens miało dane działanie dla ludzi w tamtym miejscu i czasie. W teorii wszystko to brzmi rozsądnie, ale jak wdrożyć to w praktyce? Zmiana nie następuje z dnia na dzień. Zwłaszcza jeśli mówimy o zmianie kulturowej, to wymaga czasu. Jednym z najprostszych kroków jest zmiana języka. Zamiast pytać, kto jest winien, dlaczego to zrobili, albo co oni myśleli, możemy zapytać, jaki to miało sens, albo czego się spodziewaliście, że się wydarzy. To prowadzi do zupełnie innego rodzaju odpowiedzi, a do znacznie głębszego zrozumienia. Podobnie jest ze sposobem, w jaki myślimy o samym śledztwie. Porównajmy dwa określenia. Śledztwo powypadkowe. I tak uczenie się z niezamierzonych skutków. Już sam język pokazuje, gdzie kierujemy uwagę. Jeśli analizujemy zdarzenie niepożądane, musimy patrzeć szerzej. Nie tylko na bezpośrednią przyczynę, ale na cały system. I zadawać sobie pytanie, gdzie jeszcze podobna sytuacja miała miejsce, tylko nie zakończyła się wypadkiem. Musimy też rozpoznawać uprzedzenia poznawcze, które ograniczają uczenie się. Bo jeśli ich nie zauważymy, będziemy wracać do tych samych uproszczeń. Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Większość błędów popełniają dobrzy, ciężko pracujący ludzie. Nurkowie. Instruktorzy. Pracownicy agencji szkoleniowych. Ludzie, którzy naprawdę starają się zrobić to, co uważają za właściwe. Dlatego tradycyjne skupienie się na tym, kto zawinił, odwraca uwagę od tego, co naprawdę ważne. Znacznie bardziej produktywne jest rozpoznanie warunków sprzyjających błędom i stworzenie takich systemów, które zapobiegają ich popełnieniu. albo wychwytują je, zanim dojdzie do szkody. Albo przynajmniej łagodzą skutki, jeśli już się pojawią. I jeszcze jedna ważna kwestia. Brak zrozumienia wpływu karania po wypadku jest sam w sobie znaczącym ryzykiem dla organizacji. Stosowanie kar szkodzi nie tylko osobie, która ich doświadcza. Szkodzi również organizacji, która je stosuje. I nie musi się to dziać wyłącznie na poziomie formalnym. Wskazywanie palcem i zawstydzanie w internecie działa podobnie. Zwłaszcza wtedy, gdy społeczność nie zna pełnego kontekstu zdarzenia. To poważnie ogranicza uczenie się. I sprawia, że kolejne osoby nie chcą dzielić się swoimi historiami. A to prowadzi do bardzo prostego wniosku. Możemy obwiniać albo możemy się uczyć. Ale nie da się robić obu tych rzeczy jednocześnie. Informacje potrzebne do prawdziwego uczenia się są bardzo często ukrywane wtedy, gdy ludzie obawiają się kary. Jeśli chcemy poznać prawdziwe historie, musimy stworzyć warunki, w których będzie można je opowiadać bez strachu. Do usłyszenia.